Gościem dzisiejszej rozmowy Rapturarza e-Teatru jest pani Małgorzata Szczęśniak. Przy mikrofonie Łukasz Grabuś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pani wierzy w czary?
Absolutnie. Gdyby nie to, to chyba bym się nie zajmowała czymś takim jak sztuka i teatr. Ale może nie czary. Ja bym powiedziała, że to jest magia. No ale magia to są czary.
Moje pytanie dotyczy tego, czy postrzega pani swoje działanie, swoją pracę w operze, w teatrze, jako działanie mające na celu oczarowanie, zaczarowanie, wyczarowanie, działanie, które gdzieś wykracza poza prostą logikę, czy takie proste wyobrażenie tego, że 2 plus 2 da nam 4.
No tak, absolutnie. No, na tym w ogóle polega praca człowieka, który zajmuje się, że tak powiem, nazwijmy to nawet nie tylko stroną wizualną, ale stroną jakby przestrzenną, czyli jakby powietrza, w której przestrzeni i powietrza, w której odgrywa się coś tam. I teraz to trzeba tak jakoś zorganizować i mieć taką nadzieję, że nie dość, że to powietrze stanie się cudowne i ta przestrzeń stanie się cudowna, ale cudowna to nie znaczy, że coś ma być jakieś ładne i tak dalej, ale cudowna w sensie posiadająca taką moc, i to jest właśnie ten czarodziejski moment, czy też magiczny moment w pracy ludzi, którzy pracują w teatrze, scenografów, kostiumologów i tak dalej, że oni starają się w jakiś sposób zaczarować publiczność, czyli zastymulować publiczność, żeby oni weszli w ten jakiś taki dziwny świat. Znaczy w dziwny, to znaczy, no nie dziwny, ale w inny świat niż tu i teraz, w którym, że tak powiem, widzowie przychodzą z szarej ulicy, czy też nie z szarej ulicy, siadają na fotelu. I teraz ta zabawa polega na tym, stop, ulicy nie ma, jesteśmy tu i wchodzimy do tego świata, do tej puszczy, do tej dżungli, do tego miejsca, gdzie chcemy zaśpiewać, pokazać, zatańczyć i tak dalej.
Dlatego pytam o czary, a nie o magię, że wydaje mi się, że w pani pracy istotnym elementem jest nie tyle ten efekt końcowy, to znaczy stworzenie jakiegoś obrazu, tableau, który wywoła opadnięcie szczęki widza i go zauroczy i jakoś zostawi go niemym i zagapionym w to, co wdawała pani na scenie, ile mam wrażenie, że bardziej istotne jest pokazywanie, jakby działanie tej magii, to znaczy pokazywanie jej w działaniu, uruchamianie jej na scenie przed okiem widza, i to w takim geście, który wydaje mi się dla pani scenografii jakoś charakterystyczny, w takim geście odsłaniam to, z czego korzystam, pokazuję wam moje materiały, pokazuję wam konstrukcję, pokazuję wam mechanizm, który tutaj działa, a jednocześnie wprowadzam go w ruch w taki sposób, którego nie jesteście w stanie przewidzieć. Ja muszę się przyznać, że oglądając państwa inscenizację, a też teraz przypominając je sobie na potrzeby tej naszej rozmowy, bardzo często miałem takie wrażenie, że państwa praca przenosi mnie gdzieś na etap dzieciństwa i taki etap oglądania po raz setny tej samej książeczki z okienkami, w której dokładnie wiadomo, co się znajdzie za tym okienkiem, a jednak za każdym razem, gdy okienko się otwiera, jest taki moment zachwytu i zaskoczenia. I podobnie mam wrażenie jest w państwa przedstawieniach, to znaczy te rozsuwające się podłogi, przesuwające się ściany, wysuwające się z boku boksy, w których pojawia się coś zupełnie innego niż myśleliśmy, że się pojawi. Za każdym razem wywołują to działanie właśnie magiczne, czy to wrażenie jakiegoś takiego oczarowania i zaczarowania, ale co w nim jest istotniejsze, to to, że to się nie kończy na takim momencie, na takim efekcie wow, jest super, tylko jakby to, że cały ten proces zostaje nam pokazany, wprowadza mnie jako widza w stan jakiegoś takiego wtajemniczenia, jakbym się przyglądał właśnie magicznemu obrzędowi.
Tak, tak, coś w tym jest. To znaczy ja mam całą taką teorię, że teatr to jest coś bardzo rozciągniętego w czasie, czyli to jest przestrzeń w czasie, czyli można powiedzieć przestrzeń w procesie, no bo jak jest czas, to jest pewien proces. I swego czasu, właśnie na przykład weźmy w historię teatru, w baroku pokazywane były odsłony, nie? Pierwsza kulisa, druga kulisa, były pokazywane jakby obrazy. Natomiast mnie się to jakby, mnie to nie przekonuje, mnie to, znaczy to jest bardzo piękne i zabawne i urocze, ale mnie się tak jakoś marzy zawsze, zawsze mi się marzyło, że coś się staje przed oczami i że ja jestem w trakcie tego oglądania też aktywna. W sensie, że ja podążam za tym, że ja mogę coś jako widz i jako twórca, ja coś mogę zakryć, ukryć, pokazać, przekręcić, że ja coś mogę przyspieszyć na przykład. I to są takie elementy, które tworzą chyba to poczucie takiej czarowności czy magiczności, że używamy z Krzysztofem bardzo często, że na przykład ja uwielbiam używać kotary, bo w kotarze masz tak, kotara może być zamknięta, może być lekko uchylona, może z kotary wyjść tylko palec, albo tylko noga, albo tylko, że są takie obrazy, które nagle w mgnienia oka coś zmieniają, po prostu jakby perspektywy widzenia. Ktoś nagle się odsłania i widzimy coś kompletnie, właśnie to, co Pan mówił, coś kompletnie innego. Że to jest przestrzeń, która nie jest przestrzenią stabilną, w sensie ona nie stoi, ona się zmienia, zmienna. Tak jak teraz w naszych czasach wszystko się zmienia. Bierze Pan tablet, zaczyna Pan rysować, naciśnie Pan tutaj, tu naciśnie, tu się zmieni, tu się zginie. Jest po prostu dynamika niesamowita. I że tak powiem, starsze pokolenie może ma kłopot z tą dynamiką, a z drugiej strony młode pokolenie, sądzę, nie ma z tym problemu. Ale z drugiej strony ta dynamika obrazu i zmienności przestrzeni w czasie jest bardzo, bym powiedziała, podniecająca. Podniecająca i stymulująca i pobudzająca wyobraźnię człowieka, bo jesteśmy przyzwyczajeni też, że jak mamy drzwi, to za drzwiami, jak się je otworzy, to jest następny pokój albo wyjście na dwór, albo... A nagle jak otworzysz drzwi i za drzwiami widzisz na przykład dżunglę, która ci wchodzi do pokoju, no to już jakby coś innego, więc ta dynamika przestrzeni, dynamika odkrywania powoduje, że my zaczynamy się bawić, fascynować tym, co widzimy, bo zaczynamy w tym uczestniczyć w jakiś sposób. To znaczy, oczywiście to uczestnictwo jest zawsze w jakiś sposób ukierunkowywane przez nas, ale jest to, ja mogę powiedzieć, że ja jestem najbardziej szczęśliwa, jak zapraszam do tego miejsca, zapraszam do tej przestrzeni, zapraszam do tego mieszkania, zapraszam do tego domu i będziemy wspólnie odkrywać, to znaczy będziemy jakąś podróż dokonywać razem, jakiś proces się będzie odbywał. Nie znoszę, że ktoś przychodzi, zasiada i ogląda. No co to w ogóle jest? No to jest coś, co kojarzy mi się z jakimś takim autorytatywnym spojrzeniem na rzeczywistość. Mnie zależy na tym, żeby to spojrzenie było dynamiczne, żeby dynamika była i po stronie widza, i po stronie twórców. I uważam, że ta dynamika daje siłę po prostu też przekazu, bo widz siedząc na takim przedstawieniu, czy biorąc udział w takim przedstawieniu, on się zaczyna identyfikować z tym przedstawieniem. Oczywiście są też ludzie, którzy są bardzo, że tak powiem, boją się, mają lęki. Więc dla nich jest to sytuacja czasami trudna. Ja uważam, że czego my na przykład nie uprawiamy, nazwijmy to tak zwanego politycznego teatru, czy też kabaretu politycznego, bo on jest taki jeden do jeden, nie? Oglądasz na scenie to, co właściwie jest w jakiś sposób skarykaturalizowane z rzeczywistości. A nam chodzi nie o pokazywanie takiej rzeczywistości, nam chodzi o to, żeby ta rzeczywistość, żebyś ty wszedł do tej rzeczywistości, jak Alicja w Krainie Czarów prawie, i żebyś w tej rzeczywistości się poczuł, żebyś przeszedł z nami cały proces, nie tylko proces myślowy, bo to jest bardzo ważne, nie tylko proces, który związany jest z sensami, które są pokazywane i prezentowane, ale również proces wizualny. Ja uważam, że nie, znaczy nigdy nie uważałam, że coś musi być perfekcyjne. To znaczy musi być perfekcyjne w swojej strukturze, w swoim zamyśle, w swojej koncepcji. Natomiast pewne elementy wprost nie chcę, żeby były perfekcyjne. Wolę, żeby były po prostu, wolę, żeby były takie niedokończone po prostu, żeby zawierały jakąś taką, taki jakiś delikatną szkicowość. Ja teraz robię kostiumy do Hamleta, nie chcę zdradzać, do Hamleta opery. Oczywiście opery XIX-wiecznej, ale robimy to w sposób absolutnie nowoczesny, a znaczy współczesny, nowoczesny, jak to nazwać. I robię kostiumy i tam jest bardzo dużo taka olbrzymia scena w akcie trzecim, tańczą, to chyba 20 minut muzyki, tam wieśniacy, cyganki, chłopi, a już nie wiadomo, kto tam tańczy. No i my to jakoś tam mamy ten taniec, musimy, bo jednak chcą ten element tańca zostawić, czyli olbrzymi problem, nie? Co zrobić, jak masz na scenie prawie 100 osób chóru i co, i mają wszyscy oni tańczyć jakoś. I teraz właśnie robię kostiumy i te kostiumy robią tak, jakby rysuję i tak, jakby mnie maluję, żeby one w ruchu razem tworzyły taką mozaikę, taki kalejdoskop, który się rusza. Nie? Kostiumy mają oczywiście odpowiednią strukturę i formę i tak dalej, ale elementy tych kostiumów to są takie przeze mnie jakby szkicowane kreseczki na nich. Nie? Więc lubię coś takiego, co nie jest jakby zakończone, a co daje w efekcie jako całość pewien obraz, pewien taki szkicowy ruch, który z muzyką, która jest bardzo, muzyka jest zawsze od setnej sekundy do ostatniej sekundy precyzyjna i z formą ustrukturalizowaną, daje takie super dopełnienie, które właśnie może dać bardzo fajny efekt. Zobaczymy, jak to będzie działało, bo to właściwie dopiero zaczynamy robić w styczniu, ale zobaczymy, jaki będzie efekt. Ale tak to sobie wyobrażam teoretycznie, nie wiem, jak to będzie w praktyce. Ja zawsze tworząc świat, nawet najbardziej magiczny, czarodziejski czy jakiś tam, zawsze jakby baza dla tego świata musi być jak najbardziej logiczna, racjonalna i konkretna po prostu. To nie jest tak, że jesteś magiczny, hop, w swojej głowie jest magia i robisz magię. Nie, nie, wprost przeciwnie. Musisz być super precyzyjny i logiczny, żeby wytworzyć magię. To jest na odwrót. I bardzo często ludzie robią to właśnie w przeciwnej kolejności i wychodzi wtedy bełkot. Więc staramy się, żeby to nie był bełkot.
Myślę, że wychodzi to Państwu świetnie.
Mam nadzieję.
Jedna rzecz, o którą chciałbym dopytać, ponieważ wydaje mi się, że bardzo istotne i dla Pani, ale też dla tych inscenizacji, które robicie, dla całego tego typu teatru, który uprawiacie w operze, jest też to, że obok tej całej strefy konceptualnej, obok różnego rodzaju pomysłów inscenizacyjnych, bardzo, bardzo istotnym elementem w Waszym teatrze jest też jego materialność. To szczególnie oczywiście w Pani pracy, ponieważ ona najbardziej zasadza się na budowaniu po prostu fizycznej przestrzeni, która ma swoją określoną materię. I to jest też taka rzecz, która dla mnie jako dla widza jest szalenie fascynująca w waszym teatrze. To znaczy to, ile różnych barw, ile różnych odcieni, ile różnych znaczeń może nabrać drewniana ściana, albo metalowa ściana, albo ściana z pleksji, która bardzo widocznie, bardzo, bardzo wyraźnie od początku do końca przedstawienia jest przeze mnie widziana jako ściana wykonana z określonego materiału, ale ten materiał przez wysycenie światłem, przez wysycenie barwą, przez to, w jaki sposób rezonuje z muzyką, z działaniem oczywiście aktorskim i tak dalej, ona zmienia nie tylko swoje znaczenie, ale zmienia też swoją materialność, swoją fizyczność, jednocześnie cały czas pozostając właśnie drewnem, metalem, glazurą, szkłem i tak dalej. I jestem ciekaw, na ile dla pani ta gra materialnością, to znaczy używaniem czegoś, co jest bardzo fizyczne, kinetyczne, które w bardzo określony sposób zostało wykonane, wyprodukowane, które też często przychodzi na scenę z jakąś historią, prawda? Jest jakimś znalezionym, znaczącym elementem, jest starą podłogą, może być jakimś meblem. W jaki sposób ta gra jest dla pani inspirująca? Znaczy na ile w momencie budowania koncepcji przestrzeni, budowania wyobrażenia tego, w jakim świecie, w jakim miejscu ma się rozgrywać dany spektakl, to uruchamianie materii jest dla pani inspirujące czy jakoś ciekawe?
Tak. Więc jest to bardzo inspirujące. Przede wszystkim powiedziała coś takiego, że materia, którą używam do budowania spektaklu, pełni wiele funkcji. Przede wszystkim jest dla mnie materiałem budowlanym, budulec do stworzenia, wykreowania przestrzeni. Druga rzecz, o której często zapomina widz, a jest bardzo istotne, jest elementem właśnie fizyczności dla śpiewaka, czy też dla aktora. Aktor odbiera niesamowicie fizyczność. Wchodzi do miejsca, to musi wiedzieć, do czego wchodzi, w sensie fizycznym, w sensie jak ma dotykać. Czy to jest suknia, która go będzie łaskotała, czy to jest ciężka suknia, czy to jest lekka suknia, czy idzie po szkle, czy idzie po metalu. To są rzeczy, które stymulują niesamowicie aktora. Więc to jest jakby następna rzecz. I w momencie, kiedy my sobie wyobrażamy, że jak ten aktor ma się zachowywać, jakiej ma być sytuacji, to też jakby dobieramy pewną materialność jego kostiumu, jego elementów wokół niego. Nie? To są bardzo ważne elementy. Ja na przykład ciągle się buntuję we wszystkich teatrach, jestem uważana za jakąś wariatkę, z tego względu, że uważam, że aktor nie może wejść na podłogę, która nie ma konkretności, czyli jest albo jest metalowa, albo jest drewniana. Najbardziej wspaniałymi podłogami dla mnie są właśnie takie podłogi z drewna, że idąc po takiej podłodze, aktor, mówiąc monolog, czy tam cokolwiek grając, on słyszy stukanie swoich nóg. Jak ma ciężkie buty, to ma inny dźwięk. Jak ma jest na bosaka, to ma inny dźwięk. Są bardzo ważne. Aktor jest takim medium odbiorów sensorycznych z miejsca, w którym jest. A tym miejscem to jest to, co my dla niego zbudujemy. Że on tam musi się zadomowić. I w zależności od tego, ile tych będzie miał aktywnych, sensorycznych punktów, tym jego rola się wzbogaca po prostu. Całkowicie w sposób nieświadomy, ale ona na niego wpływa. A następna rzecz, to jest ta trzecia rzecz, bo pierwsza jest dla mnie, druga to jest dla tych, co tam, że tak powiem, są zaproszeni do tego miejsca, a trzecia to jest dla widza. Jak widz odbiera te bardzo różne materiały, często stosowane. Ja pamiętam, że po raz pierwszy byłam chyba jedną z pierwszych osób, która zaczęła stosować folię w teatrze. I to folie jeszcze wtedy nie było, tych wszystkich wspaniałych folii, które teraz można kupić różnego rodzaju. Więc ja stosowałam folie ogrodnicze, takie jak się buduje, tak to się nazywa, takie miejsca, gdzie roślinki rosną, takie
tunele.
Tak, szklarnie. A to były foliowe szklarnie. No więc te folie mnie tak fascynowały. I do tej pory mnie te folie, w ogóle folie, teraz robię wystawę dla Polinu, gdzie na przykład mam całe ściany z plantek, z takiej, mają szukać tych plantek, że ja bym chciała takie całkiem plantyki, wiesz, wzięte ze starych tych, jak to się nazywa, ciężarówek, no. No ale w każdym razie ta folia jest czymś takim niesamowitym. Pamiętam, że jak robiliśmy kiedyś w Mediolanie przedstawienie Szekspira Peryklesa, tam taka ostatnia scena, ten Perykles umiera i tak dalej, a że u nas był takim kloszardem trochę, nazwijmy to, to właśnie też cały jest w tych foliach, w takim bałaganie folii. No folie są wspaniałe. Także różne elementy, które fizycznie, no folia nie służy do elementu, jako element dekoracyjny, wprost przeciwnie, wszyscy się buntują, bo nie mają teraz, znaczy teraz te współczesne już, które weszły do tych wszystkich firm teatralnych, one już mają te atesty, ale przedtem te folie nie miały atestów przeciwkopożarowych, no więc wiesz, katastrofa, katastrofa za katastrofą, jak można w teatrze pokazać, zawiesić i coś zrobić z elementów, które nie mają atestów. No. No ale jakoś to przeżyliśmy wszystko. No więc właśnie ten materiał jest bardzo ważny, ale również prócz materiałów, które są autentyczne, ja bardzo lubię stosować takie materiały jak drzewo, jak metal, nie aluminium, bo aluminium jest dla mnie takim martwym materiałem i raczej służy do zbudowania lekkiej konstrukcji, natomiast metal jest materiałem, który po wyszlifaniu jest takim srebrem, jest żywym materiałem, świetnie działa w świetle. Ale oprócz tych materiałów, tam beton czy imitacja betonu, oprócz tych materiałów naturalnych, często też niestety, na przykład, znaczy nie niestety, tylko staram się używać za pomocą technik absolutnie teatralnych, na przykład w oczyszczonych, tam był taki stadion, na podłoga to był stadion, tak? Ale ten stadion wymarzyłam sobie, że on będzie polany wodą, że będzie miał kałuże. No i teraz jak stadion takiej sali gimnastycznej, który ma taki zniszczony kolor, zrobić, no więc oni tam malowali ten stadion i trzeba przyznać, że on wyglądał niesamowicie, do tego stopnia, że pamiętam, że jakieś 10 czy 15 lat, to stare przedstawienie, pojechaliśmy do Kanady, to po przedstawieniu ludzie podchodzili i sprawdzali, co to jest. Bo pomalowana ta podłoga z odpowiednim światłem dawała naprawdę efekt takiej, zresztą z pominnym natężeniem lakierów, dawała taki efekt, jakby ta podłoga była pokryta jakąś wodą, która tam istnieje. Teraz robię dla Monachium przedstawienie, gdzie podłoga to jest, właściwie w tym przedstawieniu jest bardzo mało dekoracji, ale jest podłoga, która jest lodem. To znaczy zamarznięte jezioro takie lodowe. No więc oni też malują tą podłogę warstwami, to jest na drzewie oczywiście, na płytach stolarskich malowane jest jedna warstwa, druga warstwa, dziesiąta warstwa, no bo żeby utrzymać ten, jeszcze tego nie widziałam teraz, jak będę jechała, to zobaczę po raz pierwszy, widziałam tylko przez Zoom. No ale efekt jest, więc oni to malują, to jest długi proces, także czasami, żeby uzyskać efekt, który, no nie możemy lodu przenosić do teatru, nie, ale możemy go, że tak powiem, w jakiś sposób otrzymać dzięki technikom teatralnym. Oczywiście do tego, żeby pracownia mogła to namalować, ja musiałam zebrać całą dokumentację różnych faktur, lodów, zdjęć, jezior zamarzniętych, niezamarzniętych. No i zobaczymy, czy ten lód wyjdzie, czy nie wyjdzie. No miejmy nadzieję, że wyjdzie. Więc to są takie elementy, że świat najbardziej zaczarowany i magii musi wyjść z konkretu. I to nie tylko z konkretu materialnego, w sensie materiałowego, ale również konkretu znaczeniowego i jakby i takiego konkretu ludzkiego, nazwijmy to. Na przykład w burzy mieliśmy jakby ten wypadek, że oni tam wszyscy giną i spadają do tego morza. Mieliśmy cztery fotele, takie, jak to się nazywa, lotnicze. I to były fotele, które uzyskaliśmy jakimś cudem. To były cztery fotele, które były w samolocie, który przywiózł tam Jana Pawła II na pierwszą, jak to się mówi, pielgrzymkę do Polski. I te fotele, w związku z tym, że nikt ich już nie potrzebował, one były takie duże, trochę inne, biało-niebieskie, bo to takie jakieś kolory, nam się udało uzyskać te fotele. No więc to nie dość, że te fotele, wiesz, to jeszcze te fotele mają znaczenie. Ja bardzo często poza tym uwielbiam to, często obserwując ludzi na ulicy, czy też oglądając zdjęcia, nawet mi bliskich osób, zauważam, że oni mają bardzo ciekawe twarze, bardzo ciekawe jakieś fryzury. I to jest coś tak charakterystycznego, że ja uwielbiam powtarzać to. Na przykład w operze Parsifal, Kundry, ostatnia scena, kiedy tam już wszystko się zawaliło u nich i ona jest taka biedna, dała mi perukę, która była peruką Susan Sontag. I ona tak niezbyt była, co to tak, taka jakaś peruka z taką jakąś dziwną, białą, z takim białym meszem z przodu. Tak jakoś to była Walter Mayer, więc to jest taka wielka diwa swego czasu. I tak jakoś no, niezbyt jej się podobało, bo ona by wolała jakieś loczki albo jakąś inną perukę. A ja jej mówię, pani, no to jest jedna z największych intelektualistek współczesnych. No i pani tą intelektualistkę jako Kundry w trzecim akcie będzie grała. A ja tak słucha. Następnego dnia poszła, sprawdziła w internecie, kto to jest, no, śpiewacy nie wszyscy wiedzą, kto to jest Susan Sontag, sprawdziła, kto to jest. No i bardzo jej się to spodobało, bo ona zrozumiała, że ta peruka to nie tylko jest peruka z jakąś taką meszem z przodu, tym białym, ale to też jest ta Susan Sontag, nie? No więc to jest taka materialność, która wchodzi. Ja bardzo często używam takie rzeczy, wiesz, na przykład robię sobie fryzurę Einsteina, czy tam fryzurę Max Reinharda, kiedyś zrobiłam fryzurę, która wydawała mi się tak wspaniała, że postanowiłam, że jeden z tam ze śpiewaków miał fryzurę Max Reinharda. To są takie moje zabawy, słuchaj, które bardzo mi sprawiają przyjemność.
Zresztą sprawiają też przyjemność, myślę, publiczności, przynajmniej mi zawsze rozdekodowywanie pani kostiumów i scenografii sprawia bardzo dużą przyjemność.